świadectwo, nie byłem przygotowany, że aż tyle wykładów będę miał mówić, ale chciałbym przeprosić tych, którzy już ten wykład słyszeli i tych, którzy go czytali. Tak a propos, to wszyscy będziecie mogli w następnym numerze na straży ten artykuł przeczytać, ale Bratesław, jak wiecie, ja nie jestem dobrym pisarzem, jak piszę, to bardzo krótko, natomiast mówić mówię długo i zawsze w tym krótkim nigdy się wszystkiego nie da zmieścić, a myślę, że czym człowiek więcej o czymś myśli, tym zawsze ktoś coś podpowie i myśli po prostu się rozszerzają. Także z krótkiego artykułu wyjdzie długi wykład i jeszcze się u was czegoś też dowiedziałem, także myślę, że pozwoliło mi to rozszerzyć myśli właśnie związane z tym rozważaniem. Wykład pozornie w ogóle nie będzie związany z dzisiejszymi okolicznościami, ale tylko sobie uświadomiłem pozornie. Teraz sobie uświadomiłem, że bardzo jest związany, że ten właśnie wykład jest bardzo związany, a pokażę wam, braterstwo, w trakcie dlaczego. Chciałbym, abyśmy się zastanowili nad bardzo często wspominanym wydarzeniem, które jest znane wszystkim chrześcijanom, z narodzeniem naszego Pana. A konkretnie z jednym wydarzeniem. Przez poprzednie dni zastanawialiśmy się bardziej nad sprawami moralnymi. Chciałbym, żebyśmy się troszkę wgłębili w sprawy prorocze. Może i gremium dzisiaj do tego jest bardziej nadające się, bardziej zaawansowane. Ale myślę, że młodzi też zrozumieją pewne proroctwa, które są bardzo często poruszane. Chciałem, bractwo, wam przez to pokazać pewną głębię proroctw i jak ważne te proroctwa są dla utwierdzenia naszej wiary, zarówno dla osób starszych, jak i młodszych. Proroctwa poprzez siłę swojego przemawiania pokazują, że słowa Pana Boga są nieodmienne. I chociaż wypowiedziane były wiele, wiele lat wcześniej, one bardzo dokładnie się wypełniają. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział. I przeczytajmy od wersetu 18. A narodzenie Jezusa Chrystusa było takie. Albowiem gdy Maria, matka Jego, poślubiona była Józefowi, pierwej, niżeli się zeszli, znaleziona jest brzemienną z Ducha Świętego. Ale Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej osławić, chciał ją potajemnie opuścić. A gdy on o tym zamyślał, oto się mu anioł pański we śnie ukazał. Państwo, ta historia jest wbrew pozorom bardzo związana z naszym badaniem, które może wśród młodych tak nie za bardzo się rozwijało, z przypowieści. Pamiętacie, tam była sprawa o czym? O cudzołóstwie. I młodzi mówili, nas to nie dotyczy. Niezupełnie, bo zobaczcie, tu jest podobna sytuacja, która często właśnie dotyczy ludzi młodych. Chociaż pierwsze słowa wspominają, że Józef z Marią byli już poślubieni, ale my wiemy, zgodnie z tamtejszymi zwyczajami, że to były zaślubiny, ale oni jeszcze z sobą nie mieszkali. Dzisiaj mniej więcej to może oddawać, mniej więcej, bo u nas są inne zwyczaje, ale stan narzeczeństwa, takie, gdy już sobie młodzi dali słowo, że będą mężem i żoną, ale jeszcze nie są mężem i żoną, jeszcze razem nie mieszkają. I zobaczmy, że ta sytuacja żywo przypomina tamtą, którą, o których mówiliśmy z pieśni nad pieśniami. Bo tu, przepraszam, nie z pieśni nad pieśniami, tylko z przypowieści. Że tutaj nie było mowy, ta sytuacja sugeruje, że jeszcze nie są małżeństwem, ale już, że może nastąpić zdrada, że może nastąpić niewierność. My wiemy, i Maria o tym wiedziała, że dziecko, które się w niej poczęło, była brzemienna z Ducha świętego. Ale możemy wnioskować z tego, że Józef o tym nie wiedział. Józef stanął przed trudną dla niego sytuacją. Z jednej strony kochał Marię i wierzył jej, a z drugiej strony no, dowody, świadectwa wizualne mówiły mu, że coś jest nie tak, że i Maria, jego przyszła żona, jest brzemienna, a on wiedział, że na pewno on nie jest ojcem, bo on to mógł wiedzieć. On starał się żyć sprawiedliwie i jak pisze, był człowiekiem sprawiedliwym i teraz miał do rozważenia bardzo ważny problem. Jak w takiej sytuacji się zachować? Co Józef uczynił? Józef zaczął myśleć, jak w takiej sytuacji powinien się zachować. Ale Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej osławić, chciał ją potajemnie opuścić. Czytamy, że Józef był jakim człowiekiem? Sprawiedliwym. Państwo, my najczęściej sprawiedliwość z jakim drugim słowem łączymy?
Wykonaniem jakiegoś wyroku.
No, czy, a wykonać wyrok to co?
Sąd.
A sąd to co? Prawo. Nawet się tak nazywają prawo i sprawiedliwość, bo ja tu nie będę politykował, ale jest to popularne złączenie dwóch słów. Sprawiedliwość najczęściej nam się kojarzy z prawem i z sądem. Czyli jeżeli sprawiedliwość to jest wykonanie prawa. I my najczęściej mówimy, że sprawiedliwość to znaczy się, ktoś musi przestrzegać prawa, wykonać, osądzić. Zobaczcie, co dzisiaj mówią politycy. To jest sprawiedliwość. Osądzić, pokazać, gdzie jest prawo. Bardzo często, braterstwo, ten sposób rozumowania i udziela się i nam. Natomiast zobaczmy, co znaczyła sprawiedliwość dla Józefa. Jeżeli sprawiedliwość to byłoby przestrzeganie prawa i dochodzenie prawa, to co powinien był Józef zrobić, gdy zauważył taką sytuację, że jego przyszła małżonka jest brzemienna? Czy prawo zakonu o takich sytuacjach coś mówiło? Mówiło, braterstwo. Czy prawo zostawiało, że tutaj można było sobie zrobić, jak się chciało? Prawo, braterstwo, o tych sytuacjach akurat dość szczegółowo mówiło. I w piątej Księdze Mojżeszowej mamy pewne przepisy prawa, które dotyczyły tej właśnie sprawy. Piąta Księga Mojżeszowa, 24 rozdział. A gdyby pojął kto żonę, a stałby się jej małżonkiem, a przydałoby się, żeby nie znalazła łaski w oczach jego, przeto, że znalazł przy niej coś prośnego, wtedy jej napisze list rozwodny i da w rękę jej, a puści ją z domu swego. Jeżeli by mąż znalazł przy niej coś sprośnego. Czy, braterstwo, taka sytuacja temu nie mogła odpowiadać? Jeżeli by mąż znalazł coś sprośnego, jeżeli on wiedział, Józef wiedział, że nie był ojcem dziecka, no to ta sprawa na pewno była czymś, co odpowiadało tej kwalifikacji. Co prawda rabini później, rozwodząc się nad tymi wersetami, mówili, że wystarczy, że tylko żeby mu się nie spodobała. Ale na pewno w prawie mojżeszowej chodziło o jakaś rzecz, która po prostu była niezgodna z prawem. Na pewno można było to zaliczyć do rzeczy, która mogła kwalifikować się, nie była sprośną, ale mogła się kwalifikować jako coś dla Józefa sprośnego. Jeżeli byśmy oczywiście na to pobieżnie popatrzyli. Czyli Józef mógł się zastanawiać, czy nie wykonać tego punktu, tego prawa. Czy nie należałoby Marii dać listu rozwodnego. Ale, braterstwo, prawo w przypadku takiej rzeczy było jeszcze bardziej surowe. Józef jeszcze na pewno w swoim postępowaniu, znając, będąc człowiekiem sprawiedliwym, znając prawo, na pewno musiał rozważać również i myśleć o innym przepisie, który jest w tym samej księdze, w 22 rozdziale, od wersetu 13 do 21. Ten przepis był dużo bardziej surowy. Gdyby kto pojął żonę, a wszedłby do niej, miałby ją w nienawiści, a dałby przyczynę, aby mówiono o niej i wprowadził na nią złą sławę, mówiąc: pojąłem tę żonę, a wszedłszy do niej nie znalazłem jej panną, wtedy weźmie ojciec dzieweczki i matka jej i przyniosą znaki panieństwa dzieweczki onej do starszych miasta onego do bramy i rzecze: ojciec onej dzieweczki do starszych, córkę swoją dałem mężowi temu za żonę, a on ją ma w nienawiści. Oto sam dał przyczynę, aby mówiono o niej, powiadając: nie znalazłem przy córce twojej panieństwa, a oto są znaki panieństwa córki mojej. Wtedy rozwinął ono prześcieradły przed starszymi miasta onego, a wziąwszy starsi miasta onego męża, skażą go i wezmą z niego winę 100 srebrników, które oddadzą ojcu onej dzieweczki, przeto że puścił złą sławę o pannie izraelskiej i będzie ją miał za żonę i nie będzie jej mógł opuścić po wszystkie dni swoje. A byłoby li prawdziwe to obwinienie jej, a nie znalazłby się znaki panieństwa przy onej dzieweczce, wtedy wywiodą oną dzieweczkę przed drzwi domu ojca jej i ukamienują ją ludzie miasta onego i umrze, bo uczyniła hańbę w Izraelu, popełniwszy nierząd w domu ojca swego, tak odejmiesz złe spośrodku siebie. Był taki przepis, jeżeli mąż nie był pewny, czy jego żona była panną, to mógł tą sprawę załatwić gdzie? W sądzie. Mogła ta sprawa być rozstrzygnięta przed sądem. Ale wówczas albo jedna, albo druga strona musiała być ukarana. Jeżeli ktoś tą sprawę już zdecydował się, że ta sprawa nadać jej rozgłos, to pisze nadać jej rozgłos, bo jeżeli by mówił, że jego żona nie była panną, jeżeli by to miał w tajemnicy, to nie. Ale jeżeli by mówił, to rodzice mieli obowiązek bronić swoją córkę, a jednocześnie mąż miał obowiązek, żeby tą sprawę bronić przed sądem. I efekt był taki, jeżeli mąż, świadectwo męża było, to on musiał przeprosić żonę i jej rodziców, a jeżeli była to prawda, to co wtedy? Niewiasta ponosiła śmierć. To było prawo. I teraz Józef, co robi Józef jako człowiek, jak w Biblii napisane jest, był człowiekiem jakim?
Sprawiedliwym.
Czy ma dwa przepisy, które może zastosować? Dziś byśmy powiedzieli, ma dwa artykuły kodeksu karnego, które można w tej mierze zastosować. I co robi Józef? Czy mamy powiedziane, że on chce któryś z tych artykułów zastosować? Czytamy bardzo ciekawą myśl, jaką powziął Józef. Józef, jak czytamy, był mężem sprawiedliwym, ale przeczytajmy, co on zdecydował zrobić. A Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc ją osławić, chciał ją potajemnie opuścić. Teraz, co by znaczyło, jeżeli, gdyby Józef rzeczywiście zdecydował opuścić Marię? Czyja by była wina wtedy? Jego. Czyli on jakby wziął na siebie tą winę. No często się tak zdarza, że jak to mówią ludzie, mężczyzna będzie miał dziecko, ale później się wystraszy i co, gdzieś tam ucieka. Teraz to jest łatwo, gdzieś za granicę odjedzie, że ginie po nim ślad. I zostaje kobieta z małym dzieckiem, no i wszyscy mówią, no patrzcie, jak ją opuścił, jak ją skrzywdził. Tak zdecydował się zrobić Józef. Zobaczcie, bratectwo, co znaczyło dla Józefa być człowiekiem sprawiedliwym. Być dla Józefa człowiekiem sprawiedliwym dla Józefa nie znaczyło to, że on ma dochodzić sprawiedliwości przez szukanie winnych oraz poddanie ich karze. Ale dla niego dochodzenie sprawiedliwości to raczej było cierpienie dla sprawiedliwości w imię miłości. On kochał żonę i dla niej postanowił, że on po prostu odejdzie i on będzie przejmie na winę i on po prostu będzie z tego powodu cierpiał. Takie były jego jego myśli. Czy one były najlepsze? No, my wiemy, że nie. My czasami, gdy mamy problem, to różnymi sposobami staramy się go rozwiązać. Ale zobaczmy, jaki był kierunek myśli Józefa. Że on nie dochodził sprawiedliwości, nie szukał winnych, nie szukał kary, ale szukał co? Rozwiązania, którym kierowała go miłość. On raczej cierpiał dla sprawiedliwości, niż jej dochodził. Zobaczcie, jak jest to inne poczucie prawa i sprawiedliwości od tego, które nam współczesny świat usiłuje wmówić. Zobaczcie, że Józef był człowiekiem, który żył pod zakonem. On jeszcze nie żył pod prawem miłości. Ale zakon to nie było wcale, tak jak nam się wydaje, prawo, które po prostu było prawem pozbawionym miłości. Postępując zgodnie z zakonem, też należało się kierować miłością. I Józef, jak pisze świadectwo, mąż sprawiedliwy, on jednak chyba wiedział, jak należy postępować prawdziwie, sprawiedliwie w imieniu zakonu. Takie były jego myśli. Ale czasami jest tak, że my mamy różne myśli, różne sposoby na rozwiązania naszych problemów, ale one nie zawsze są najlepsze. Czasami najlepsze myśli podsuwa nam kto? Pan Bóg. Gdy ufamy Mu, to On daje nam czasami najlepsze, najprostsze i najbardziej sprawiedliwe wyjście. I Pan Bóg takie wyjście również dał Józefowi. Józef, a gdy on o tym zamyślał, to jest, bractwo, ciekawa sprawa. Józef o tym, co robił? Zamyślał. Jeżeli my o pewnych sprawach nie myślimy, nie zastanawiamy się, to Pan Bóg nie daje nam odpowiedzi. On ten problem on zamyślał o tym. Czyli ten problem go dręczył. On wielokroć o tym zapewne myślał. Nie mamy, co prawda, od tego zapisane, ale ja jestem przekonany, że on również i modlił się o rozwiązanie tego problemu. I pewnej nocy, gdy on o tym zamyślał, gdy położył się do snu i zapewne jak wielu mężów bożych zawsze na łożu, jak psalmista mówił, na łożu się jeszcze, wspominam Pana, być może na łożu jeszcze się modlił, to we śnie przyszedł do niego anioł. A gdy on o tym zamyślał, oto mu się anioł pański we śnie ukazał, mówiąc: Józefie, synu Dawidowy, nie bój się przyjąć Marii, żony twojej, albowiem co się z niej poczęło, z Ducha Świętego jest. A urodzi syna i nazowiesz imię jego Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka mówiącego: oto panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel, co się wykłada, Bóg z nami. Wtedy Józef, ocuciwszy się ze snu, uczynił, jak mu rozkazał anioł pański, i przyjął żonę swoją. Józef miał problem, Józef znalazł rozwiązanie, ale pomimo tego, że znalazł rozwiązanie, to stale o tym, co myślał. Czy jest to dobre rozwiązanie? Myślę, bractwo, że jest to dla nas pewna lekcja. Gdy mamy problemy, gdy mamy sprawy, którymi sobie nie możemy poradzić, gdy szukamy rozwiązań, to myślmy o tym, to rozmyślajmy o tym we dnie, w nocy, módlmy się do Pana, a On da nam czasami bardzo proste rozwiązanie. W tym wypadku posłał anioła, który wytłumaczył Józefowi, co się stało. Że to dziecko, co prawda, nie jest jego dzieckiem, ale to jest dziecko, które poczęło się z Ducha Świętego, i to, że ono się narodzi, jest wypełnieniem pewnego proroctwa. Józef, wiecie, bractwo, jak to jest we śnie, że człowiek czasami coś mu się śni, ale później nie jest pewny, co to było, co to się stało. Myślę, że i anioł, który się ukazał Józefowi, musiał taką dać mu odpowiedź, żeby utwierdzić Józefa, że to rzeczywiście, że to, co się stało, było rzeczywiście posłannictwem od Pana, od Pana Boga. I anioł w związku z tym nie powiedział tylko swoich słów, nie wytłumaczył tylko co jest, ale powiedział Józefie, ja ci tutaj mówię, dlaczego się to stało, że to ma być potwierdzenie wypełnienia się proroctwa. I zapewne Józef, jak się obudził, to pierwsze, co zrobił, to z powrotem to proroctwo wziął i co? I czytał. Czy rzeczywiście tak się rzeczy mają? Bo anioł, nam to jest tak bardzo, bardzo łatwo mówić, no, że mógł uwierzyć, ale jeżeli nam się to we śnie przyśniło i byśmy tak, czy byśmy od razu tak pewni, że to anioł powiedział? Ale anioł potwierdził swoje słowa, które, braterstwo, no, musiały na pewno Józefa zadziwić. To nie była rzecz normalna, żeby taka rzecz się zdarzała. To było trudne do zrozumienia. I dlatego anioł potwierdził swoje słowa proroctwem. A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka mówiącego. I tu powołał się nie na byle jakiego proroka. Na proroka, który był powszechnie znany i który jest nazwany, Żydzi nazywali prorokiem większym, bo ta księga jego była stosunkowo duża i my dzisiaj tą księgę, braterstwo, no, bardzo często cytujemy. To był wielki prorok. Cytaty z księgi Izajasza, najwięcej chyba cytatów jest z księgi Izajasza. Oto panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. I w tej chwili wypadałoby, braterstwo, żebyśmy otworzyli to proroctwo. Zapewne tak uczynił Józef, gdy tylko się obudził. Nie wiem, czy miał u siebie zwoje, czy też pobiegł do synagogi i przeczytać to proroctwo. Proroctwo, które zacytował anioł. Jest to proroctwo zapisane w księdze Izajasza w rozdziale 7. Rozdział 7 i werset 14. Przetoż wam sam Pan znak da. Oto panna pocznie i porodzi syna, a nazwie jego Immanuel. Czy, braterstwo, zauważyliście, czy to proroctwo jest identyczne z tym, co przekazał nam Józef? Przeczytajmy jeszcze to proroctwo, które usłyszał, które opisane jest, jakie usłyszał Józef w Ewangelii Mateusza. Oto panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel. Ja znalazłem, czytając, dwie różnice. Pierwsza różnica to, że panna jest, dla Józefa było powiedziane, że panna jest brzemienna, a prorok Izajasz mówi, że panna pocznie dopiero. I druga różnica, w proroctwie Izajasza jest napisane, że ta panna nazwie imię jego Immanuel, a do Józefa jest powiedziana, że nazowią jego imię, czyli nie, że matka, ale nazowią, czyli jakieś inne osoby. Teraz powstaje pytanie, czy Józef źle usłyszał to proroctwo i źle jest zapisane w Ewangelii Mateusza? No, tak mogą krytycy biblijni mówić, że po prostu we śnie to tam źle było oddane, ktoś to przepisywał. Ale my jesteśmy przekonani, że jeżeli coś jest w Słowie Bożym, to na pewno to jest prawdą, że Józef się nie pomylił. Czyli anioł, jakby dziś byśmy powiedzieli, no to jest wykrętne, przekręcił proroctwo. No nie, anioł też był posłańcem i on nie mógł się pomylić, że źle to proroctwo powiedział. Czyli anioł jakby celowo miał to proroctwo powiedzieć i te dwa słowa miały być zmienione. Dlaczego, braterstwo? Bo w sytuacji Józefa było już tak, że panna dopiero nie miała począć, ale już co? Ale była?
Brzemienna.
Była brzemienna. I, braterstwo, w tamtym proroctwie matka miała nazwać jego imię Immanuel. Czy w przypadku Pana Jezusa tak samo nie było? Zresztą, czy tak nie było? Pamiętacie, jak było zwiastowanie w Ewangelii Łukasza? Jest opisane zwiastowanie i czytamy a oto poczniesz w żywocie swoim i porodzisz syna i nazwiesz imię jego Jezus. Ta Tak miała Maria powiedziane. Czyli rzeczywiście to proroctwo się spełniło. Miała matka nazwać imię jego Jezus? No tak. Ale do Józefa było powiedziane chwilę wcześniej, że to ty nazwiesz imię jego Jezus. Czyli kto miał nazwać? Matka Maria czy ojciec? Oni mieli oboje. Czyli anioł mówi to proroctwo, jakby zmienia to proroctwo, że nie matka nazwie, ale co? Ale nazowią imię jego Emanuel. Czyli jakby pokazuje Józefowi wypełnienie tego proroctwa, ale jakby, dziś byśmy powiedzieli, adoptuje to proroctwo do sytuacji Józefa. Pokazał Józefowi, że to jest to proroctwo. Niemniej jednak w przypadku Józefa w tej chwili już jakby sytuacja się troszeczkę zmieniła. Już nie matka będzie, ale jest brzemienna i nie ona sama nazwie, ale również ty nazwiesz, wy nazwiecie imię jego Immanuel. Czyli jakby ciekawa rzecz i to często, braterstwo, tak jest, jak zaczniemy obserwować inne proroctwa, to często w cytatach Nowego Testamentu one są troszeczkę zmienione. I naukowcy biblijni, tam tłumacze Biblii, to mówią, że to dlatego, że niedokładnie były cytowane przez apostołów albo przez kogoś innego. Myślę, że jest to, że my nie możemy tym sposobem rozumowania iść. One były na pewno dokładnie zacytowane, ale jeżeli jest jakaś zmiana, to ta zmiana jest co? Celowa. Jest to pokazanie nam, że pewne proroctwa miały zastosowanie wcześniej, a w drugim wypełnieniu, no pewne elementy tego proroctwa mogą się zmienić. Tak było w przypadku Józefa. To świadczy, że anioł wypowiadając, dostosował to proroctwo do konkretnej sytuacji właśnie Józefa. Że te dwie drobne zmiany pokazują, że one dokładnie wtedy tyczyły się Józefa. Bo Józef i Maria mieli nazwać imię dzieciątka Jezus. I druga sprawa, która tu jest, wydaje się nam troszeczkę dziwna i ktoś, kto jakby nie jest obznajomiony z interpretowaniem proroctw, to czasami może się pojawić taki zarzut, że dlaczego, że to proroctwo może wydawać się pozornie, te słowa anioła mogą się pozornie sprzecznie wydawać. Bo anioł mówi do Józefa w ten sposób, że nazwiesz imię dzieciątka jak? Jezus. A jednocześnie cytuje proroctwo, które mówią, że to dziecko będzie nazwane Emanuel. No to nam się wydaje, że to jest pozornie sprzeczne, że albo będzie się nazywał Jezus, albo Emanuel. Ale tu jest wyraźnie, braterstwo, pokazane, że dzieciątko miało się nazywać Jezus, ale miało być do niego zastosowane proroctwo z Izajasza o Emanuelu. No ale ktoś powie, to dlaczego? Dlaczego w tamtym proroctwie nie było napisane, że narodzi się dziecię i nazwą jego imię Jezus? No widocznie było potrzebne, żeby nazywało się to dziecko inaczej. I ma to, braterstwo, swoje znaczenie. Bo anioł nawet wykłada to proroctwo. Imię Emanuel, co się wykłada w proroctwie tego? W proroctwie tego nie było. W proroctwie było powiedziane tylko nazwie imię jego Emanuel. A anioł dodaje słowo komentarza, że to imię, to się wykłada, że Bóg jest co? Z nami. Czyli jakby komentuje Józefowi, że jakby nie zrozumiał, dlaczego imię Jezus, a tu Emanuel, bo to imię znaczy Bóg jest z nami. Teraz wypadałoby się cofnąć do czasów wypowiedzenia tego proroctwa. Czasami jest ważne, w jakich okolicznościach było wypowiedziane proroctwo. My czasami bierzemy tylko jeden werset. I tu anioł zacytował tylko jeden werset jako wypełnienie proroctwa, ale proroctwo to nie był jeden werset. Proroctwo Izajasza, które zostało zacytowane, i ten werset jest bardzo często cytowany. I nie ma chyba kogoś tu na sali, kto by tego wersetu nie znał. Że oto panna pocznie, a porodzi syna. Natomiast bardzo rzadko cytowany jest kontekst tego proroctwa. W jakich okolicznościach, w jakiej sytuacji i dlaczego było wypowiedziane to proroctwo. A czasami dla zrozumienia proroctwa i dla rozpoznania proroctwa jest to bardzo, bardzo ważne. Józef, jako mąż sprawiedliwy, zapewne to proroctwo, gdy je usłyszał, chociaż wydaje się, że je znał, to jednak wydaje mi się, że na pewno zaczął studiować proroka Izajasza i to proroctwo przestudiował w całości, żeby upewnić się, że rzeczywiście tak się sprawy mają. Upewnić się, że dziecko jest tak cudownie narodzone, to trzeba olbrzymiej wiary i oprócz wiary pewności. Józef na pewno wielokrotnie przeczytał to proroctwo, które mu powiedział anioł. Przeczytajmy i my. A stało się za dni Achaza, syna Joatamowego. Stało się to za króla Achaza. I oznajmiono domowi Dawidowemu, werset drugi, mówiąc, zmówiła się Syria z Efraimem. Wtedy się poruszyło serce jego i serce ludu, jako się poruszają drzewa leśne od wiatru. Widzieliście, braterstwo, w lesie, że jak się drzewa ruszają, czy żeby drzewa w lesie się ruszały, to taki wystarczy lekki powiew wiatru? No jak takie trąba powietrzna idzie, to drzewa z korzeniami, ale jak taki silny wiatr, to wtedy dopiero w lesie drzewa się ruszają. I tak się poruszyło serce króla i serce ludu. Jak myślicie, co było powodem, że serca króla i ludu się poruszyły? Mieli powód. Wesło, ten powód nie jest co prawda opisany tutaj dokładnie w proroctwie Izajasza, ale opisane jest w drugiej księdze Kronik. Musimy teraz otworzyć drugą księgę Kronik i coś sobie troszeczkę przeczytać o tym królu, o królu Achazie. Tak, braterstwo, jest, że my tam z młodych to się troszkę tak nie śmialiśmy, ale to także historii nie znają, ale braterstwo, tak wiecie, to tak ta prawda jest, że każdemu z nas te historie i wszystkie, i nawet biblijne, nie świeckie już, bo historia Izraela to jest świecka historia, ale i te biblijne historie to lubią nam tak odlatywać. Ja nie chcę robić eksperymentów i tam pytać, jaka była historia króla Achaza, ale braterstwo, tak jakbyśmy tak dokładnie mieli tą historię opisać, to też byśmy chyba tak dokładnie nie ze szczegółami nie opisali. Także czasami to wszyscy mamy z tą historią, z historią problem. I dlatego, braterstwo, bardzo czasami lubimy wykłady, bo jak ktoś nam coś powie, to później sobie tą historię zapamiętamy, jak ją z czymś połączymy. My lubimy tak pamiętać, że jak coś sobie połączymy w umyśle, to wtedy ta historia nam zapada do serca i do umysłu. W drugiej księdze Kronik, w 28 rozdziale, czytamy o królu Achazie. Króla Achaza to najczęściej to pamiętamy z jednej sytuacji, tą nazwę, król Achaz. Z czym wam się Achaz kojarzy? Z zegarkiem się kojarzy Achaz. Bo był taki zegar króla Achaza, po którym słońce postępowało nie w odwrotną, cień postępował w odwrotną stronę. Ale to było za czasów jego syna. To Achaz, Ezechiasza, to zapewne Achaz ten zegar wybudował, albo z jego rozkazu wybudowano, to tym się nam kojarzy Achaz. Właśnie z zegarem króla Achaza, że on w stopniach do góry, odwrotnie słońce, cień szedł niż powinien. Ale ten król, oprócz tego słynnego zegara, który zasłynął na świecie, że wskazywał czas do tyłu, to jeszcze sławił się różnymi rzeczami i nie zawsze dobrymi. A miał lat 20 Achaz, gdy królować począł, a 16 lat królował w Jerozolimie i czynił, co było, i nie czynił, co było dobrego przed oczyma pańskimi, jako Dawid, ojciec jego. A chodził drogami królów izraelskich, nadto ulał i słupy bałwochwalskie. Także i sam kadził w dolinie Bechenonu i palił synów swoim ogniem według obrzydliwości pogan, których wygnał Pan przed synami izraelskimi. Ofiarował też i kadził na wyżynach i na pagórkach pod każdym drzewem gałęzistym. Przetoż dał go Pan Bóg jego w ręce króla syryjskiego, który poraziwszy go, pojmali z ludu jego więźniów wiele, a przywiodczy ich do Damaszku, nadto i w rękę króla izraelskiego poddany jest, który go poraził porażką wielką. albowiem Fecjasz, syn Romaryjeszowy, pobił w Judzie 120 tysięcy dnia jednego. Wszystko mężów walecznych, przeto ich iż opuścili Pana Boga ojców swoich. Zychry też, moczas efraimski, zabił Masajasza, syna królewskiego, i Asyrkama, przełożonego domu jego, i Elkana, wtórego po królu. Zobaczcie, braterstwo, sytuacja taka, że na królestwo judzkie, którego Achaz jest królem, napadają Syryjczycy, łupią ich, i napadają ich bracia z królestwa izraelskiego, z Samarii. Tam w Samarii było królestwo izraelskie, gdzie 10 pokoleń było, i ten król Fecjasz, syn Romaliszowy, napada ich. Jednego dnia ginie w bitwie 120 tysięcy ludzi. Państwo, pamiętacie wszyscy II wojnę światową? Jak Niemcy na Polskę najechali? Przez prawie 2 miesiące wojna była, zginęło 50 tysięcy żołnierzy. W kampanii wrześniowej zginęło 50 tysięcy żołnierzy przez miesiąc. Bombowce leciały, armaty, czołgi. Zginęło 50 tysięcy żołnierzy. Tutaj jednego dnia ginie... I to zważywszy, tam nie było ich ileś 10 milionów jak Polaków, tylko było ich no dużo mniej, może 2-3 miliony i 120 tysięcy, nawet może mniej, bo to było królestwo judzkie, królestwo izraelskie, może razem tyle liczyli, 120 tysięcy ludzi. I zobaczcie, kto ginie. Ginie drugi po królu, ginie syn królewski. Co, druga osoba po królu nigdy nie jest na pierwszej linii frontu. Syn królewski też nigdy nie jest na pierwszy. Oni gdzieś tam zapewne byli z tyłu, a wszystko, widocznie wszyscy, którzy byli w tej bitwie jakiejś, to zostali zabici. 120 tysięcy prawdopodobnie żołnierzy ginie. Nadto pojmali synowie izraelscy z braci swoich 100 tysięcy niewiast, synów i córek, bardzo wiele łupów pobrali od nich i zaprowadzili korzyść do Samarii. Wyobraźcie sobie sytuację. 120 tysięcy ludzi ginie, żołnierzy, mężczyzn, a kobiety i dzieci prowadzone i jeńcy prowadzone, 200 tysięcy następne, prowadzone jest do niewoli. A prawdopodobnie Jerozolima zostaje niezdobyta. I król wraz z pozostałością wojska jest chroniony, chronił się w Jerozolimie. Czy jego serce mogło być tak jak drzewa na wietrze? Musiał się bać. I ci ludzie musieli się bać. Co teraz? Co teraz z nami? Ale może, braterstwo, jeszcze zostawmy na chwileczkę Achaza i ponieważ mamy chwilkę czasu, to jeszcze skupmy się na tej sytuacji, na tych żołnierzach i ludziach i kobietach, które dostały się do niewoli. Tu zaistniała ciekawa sytuacja. Królestwo izraelskie i judzkie to były dwa królestwa, ale to byli bracia. To byli ci sami Izraelici. Tu było 2, a tu było 10 pokoleń. I ci bracia z Syryjczykami napadli na swoich współbraci i wzięli jeńców 200 tysięcy. Dlaczego tak się stało? Politycznych przyczyn nie będziemy tutaj rozważać. W każdym razie mamy wskazówkę, że to było dlatego, że król Achaz nie postępował zgodnie z wolą Bożą. I jego bracia Izraelici, 10 pokoleń, stało się ręką, która co? Która karała. Oni byli przekonani, że to, co robią, to aby ukarać. I tak potwierdza to Słowo Boże. Ale braterstwo, tu jest ciekawa dla nas nauka. Bo oni ukarali, wzięli jeńców i co? I bardzo się z tego, no jak bierze się jeńców, bierze się łupy, to człowiek się cieszy. I zobaczcie, co oni zrobili. Zaprowadzili te korzyści do Samarii. I był tam prorok pański imieniem Obed, który zaszedłszy onemu wojsku idącemu do Samarii, rzekł mu: oto rozgniewawszy się Pan, Bóg ojców waszych, na Judę, poddał ich w ręce wasze, a wyście ich pomordowali w popędliwości, która aż do nieba przyszła. A jeszcze lud z Judy i z Jeruzalemu chcecie sobie podbić za niewolników, za niewolnice, a zas i przy was samych nie masz występku przeciwko Panu Bogu waszemu? Mówi, Pan Bóg pozwolił, że ich ukaraliście, ale wy ich pozabijaliście i wzięliście do niewoli. A czy przy was nie ma tego samego występku? Przetoż teraz mnie słuchajcie, a odwiedźcie więźniów, któryście pojmali z braci waszych, bo pewnie gniew popędliwoński pańskiej wisi nad wami. Wtedy powstali mężowie z książąt synów Efraimowych, Azariasz, syn Johananachonowy, Bachariasz, Ezechiasz, przeciwko tym, którzy się wracali z wojny i rzekli do nich, nie wodźcie tu tych więźniów, bo grzech przeciwko Panu na nas myślicie przywieść. Przyczyniacie się do grzechów naszych i do występków naszych, bo wielki jest grzech nasz i gniew popędliwości nad Izraelem. Przetoż ono wojsko zostawiło i więźniów, i łupy swe przed książętami i przed wszystkim zgromadzeniem. A powstawszy mężowie, którzy są z imienia mianowani, wzięli o nich więźniów, a wszystkich obnażonych między nimi przyodziali z onych korzyści, a przyodziawszy ich, dawszy im obuwie, nakarmili, napoili i pomazali ich, a odprowadzili na osłach każdego słabego, a przeprowadzili ich do Jerycha, miasta Palm, do braci ich, a potem się wrócili do Samarii. Oni chcieli uczynić sprawiedliwość, ale z tej sprawiedliwości chcieli czerpać również co? Korzyści. Wzięli sobie łupy, wzięli niewolników i gdy oni tak szli zadowoleni z tego, co zrobili, to wyszedł prorok i powiedział, wy też nie jesteście lepsi. Czy wy nie macie grzechów? Czy wy jesteście upoważnieni do karania? I zobaczcie, ciekawa postawa. No człowiek jest z reguły chciwy. Jak coś już zdobył, to nie chce oddać. A gdy usłyszeli słowa proroka, co zrobili? Opatrzyli tych wszystkich, dali im ubranie i co? I na osiołkach odwieźli do... Resztą, czy wam to nie przypomina jakiejś sytuacji? To jest... Ja na to nigdy nie wpadłem, że to jest dokładnie powtórzenie tego, co zrobił Samarytanin. A oni przecież, braterstwo, szli nie z innego miasta, tylko do jakiego miasta szli? Do miasta Samarii. Oni co prawda nie byli byli Samarytanami czy nie? No mieszkali w Samarii. No, znaczy z nazwy Samarytanie to był całkiem inny naród, ale przecież oni z nazwy byli kim? Samarytanami. I oni opatrzyli, sadzili na osiołka i zaprowadzili w to samo miejsce, co kiedyś. Ja nie wiem, czy Pan Jezus, gdy mówił tą przypowieść, nie nawiązał również do tej sytuacji, sytuacji miłosiernego Samarytanina. Tu też byli miłosierni, oni okazali swoje miłosierdzie. Ale jaka, braterstwo, dla nas z tej sytuacji, z tej wojny jest lekcja? Że gdy wydaje nam się, że wykonujemy jakieś sprawy pańskie, to musimy jedno uważać, czy my nie jesteśmy czasem nadgorliwi, a druga sprawa, czy również to nie dotyczy i nas. Bractwo, tu jest bardzo pięknie pokazane, co należy, jak należy czynić. Jak gdy Pan kogoś chce ukarać, to gdy, no jakby my czujemy się, że mamy ten wyrok wykonać, to zobaczmy, jak należało ten wyrok wykonać. Czy należało zabić, wziąć niewolę, czy raczej wziąć i co? Opatrzyć, wsadzić na osiołka i zaprowadzić jeszcze. Nie powiedzieli, uciekajcie, my wam wolność dajemy, ale oni jeszcze wzięli i co? Zaprowadzili. Czyli tu jest pokazana sytuacja, że rzeczywista pomoc, czy napomnienie kogoś, bo w naszym wypadku to nie ruszamy nigdy na wojnę, ale napomnienie kogoś to właśnie polega czasami na tym, żeby opatrzyć jego rany, wsadzić na osiołka i zawieźć jeszcze w co? Bezpieczne miejsce. Myślę, że jest to dla nas bardzo, bardzo ważna lekcja i inny jeszcze aspekt zachowania miłosiernego Samarytanina. Że może być ktoś nie tylko pobitych przez złych ludzi, ale doświadczony przez Pana Boga. Ktoś doświadczony przez Pana Boga i jemu również należy pomóc. Bractwo, brat wspominał, że wy lubicie przerwy. A ja się lubię rozgadywać, także ja bym... To braterstwo, ja bym proponował, że ponieważ ten wykład jest, ja go, bardzo trudno mi jest powiedzieć w jednej godzinie, to i to proroctwo, no, dopiero sobie zaczynamy przybliżać. Ja bym myślał, że skończmy sobie przybliżyć tą historię, a później zaczniemy się zastanawiać nad jej tłumaczeniem. Czyli podsumujmy. Wiemy, w jakiej sytuacji znalazł się król Achaz. Jego kraj został zniszczony, ludzie zostali wnięci w niewolę, a on, wróćmy teraz do proroctwa Izajasza, on z pozostałością żołnierzy, no, w potężnej twierdzy, jaką była Jerozolima, teoretycznie bezpieczny, ale serce przestraszone, obrońcy na murach miasta. I teraz, braterstwo, w tej właśnie sytuacji Pan Bóg zwraca się do proroka, który w owym czasie żył, prorokował i cieszył się olbrzymim autorytetem, to jest do proroka Izajasza. Wtedy rzekł Pan do Izajasza: wyjdź teraz przeciwko Achazowi. Braterstwo, czego można się spodziewać od proroka, gdy się źle postępuje, sprzeciwia się Panu Bogu i teraz prorok występuje? Co w takiej sytuacji zazwyczaj mówili prorocy? Pamiętamy, że prorocy to mówili zazwyczaj słowa złe, nieprzyjemne. I jak pamiętacie, jak Achab spotkał Eliasza i co mu wtedy powiedział? Ja wiem, co mi ty chcesz powiedzieć. Znowu złe rzeczy mi zwiastujesz. Bez słów, w takiej sytuacji królowie byli przygotowani na takie słowa. I zapewne, braterstwo, tak też sobie pomyślał prorok, król Achaz, gdy zobaczył, że w jego kierunku zmierza prorok Izajasz. Ale Pan Bóg powiedział do proroka Izajasza: nie idź sam, ale weź sobie swojego syna. Ten syn nazywa się Szer-Jaszub, co może oznaczać, imię Szer-Jaszub może oznaczać, że reszta ocaleje. Tak może, takie, albo ostatek się nawróci. To tak oznaczało to imię tego syna. Weź go sobie za rękę, idź z nim, czyli coś ten syn miał mu przedstawiać. I we dwóch idźcie na koniec rur sadzawki wyższe, na drogę pola farbiarzowego. Czyli jeszcze było specjalne miejsce, gdzieś to było przy sadzawce, gdzieś zapewne blisko murów. A powiedz mu, abyś się nie frasował, nie bój się, a serce twoje niechaj się nie lęka, tych dwóch ostatków, głowię kurzących się, to jest zapalczywości gniewa Rasyna z Syryjczykami i syna Romaliaszowego, przeto, że złą radę uradzili. Izajasz miał iść i ciekawa rzecz, nie miał napominać Achaza, że źle postępował, ale miał mu powiedzieć, żeby się co?
Nie bał.
Dziwna misja. Zamiast karę głosić, to on miał mu powiedzieć: nie bój się. I dalej mówi tak. Tak mówi Pan Panujący: nie stanie się to i nie będzie to. To, co oni zamierzyli, ci dwaj królowie, którzy cię oblegają, to im się to nie stanie. Albowiem głową Syrii jest Damaszek, a głową Damaszku Rasyn, a po 65 latach będzie potarty Efraim, także więcej ludem nie będzie. Między tym głową Efraimową będzie Samaria, a głową Samarii jest syn Romeliaszowy. Jeśli nie uwierzycie, pewnie się nie ostoicie. Znaczy, w jakiej sytuacji ci ludzie byli postawieni? Izajasz wychodzi ze swoim synem, który nazywa się, że resztka ocaleje, a ich już była tylko reszta, bo 120 tysięcy żołnierzy zginęło jednego dnia. I ten syn się nazywał reszta ocaleje, czyli mówił im: wy ocalejecie, ta resztka to dziecko i my tutaj co ocalejemy. Ale żeby to się stało, to co musicie zrobić? Uwierzyć. Czy łatwo jest uwierzyć? No łatwo jest uwierzyć, jeżeli by mieli jeszcze 100 tysięcy żołnierzy, a tamtych było mniej, to wtedy jest łatwo uwierzyć. Ale jak po takiej klęsce, to w ocalenie jest uwierzyć co? Uwierzyć jest trudno. A mimo to, zauważcie, prorok głosił nie karę, a słowa pociechy. I Żydzi nie wierzyli, jak mówił o karaniu, ale nie wierzyli też, jak mówił o pociesze. I wtedy, braterstwo, nadto jeszcze rzekł Pan do Achaza. Czyli gdy to proroctwo zostało wypowiedziane, no widać, jeszcze było jedno poselstwo. Pan Bóg wiedział, że Achaz nie będzie, że ludzie Achaz nie za bardzo będą chcieli w to wierzyć. Nadto rzekł Pan do Achaza mówiąc: żądaj sobie znaku od Pana Boga Twego, bądź na dole nisko, bądź w górze wysoko. Czy było tak, że od Pana Boga żądano znaków? Pamiętacie, kto żądał znaku?
Gedeon
żądał i nawet dwa razy żądał znaku. I Pan Bóg znaków co? Udzielał. Pan Bóg udzielał. I jak za czasów Pana Jezusa mówili, że żądają znaku, to Pan Jezus mówi, że będą mieli znak Jonasza. Żąda. A tutaj Pan Bóg powiedział nie, że Achaz, że sam zażądał znaku, tylko powiedział: Achazie, żądaj znaku, gdzie chcesz, czy w górze, czy na dole, i ja ci znak dam. Wreszcie jakby do nas Pan Bóg powiedział, że tutaj tak się i tak stanie, żądajcie sobie znaku, że tak się stanie. To ciekawi bylibyśmy, że tego znaku. No, wierzymy Panu Bogu, ale jak nam da znak, to będziemy co? I my bardzo często, ludzie, żądamy od Pana Boga znaku. O, to się stało, to jest znak. Natomiast ciekawa była odpowiedź. I odpowiedział Achaz: nie będę żądał, ani nie będę kusił Pana Boga swego. Pan Bóg chce dać znak, a Achaz go nie chce. Achaz nie chce znaku. A zobaczcie, jaka motywacja. On nie chce znaku, że nie, ale dlatego, że mówi: ja to nie będę kusił Pana Boga. Ja to jestem wierzący, ja nie chcę kusić Pana Boga. Bratysło, czy to były jednak słowa prawdziwe? A bratysło, o tym, czy to były prawdziwe, to sobie powiemy po przerwie. Dlaczego Achaz nie chciał znaku od Pana Boga? I jaki znak dostał? Bo tu właśnie będzie to proroctwo, o którym mówimy, zostało wypowiedziane Achazowi, żeby dać mu znak, że rzeczywiście tak się stanie. Ale bratysło, o tym może zastanowimy się po przerwie i myślę, że dojdziemy do jakichś wniosków.